Braterstwo. Cieszę się, że znowu braterstwa widzę w dzisiejszym, po naszej wczorajszej wieczornej społeczności. I tak przy tym przekazywaniu pozdrowień, które przed chwilą miało miejsce, przemówiłem sobie, że zapomniałem wczoraj przekazać pozdrowienia od mojego zboru w Chełmie, więc wszyscy ci bracia w Chełmie, moja rodzina, życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. Kiedyś i parę lat temu byłem z usługą w jednym zborze i też zapomniałem przekazać pozdrowienia. I sobie dopiero to przypomniałem, jak kończąc całe zebranie, brat, który prowadził, zaczął wypowiadać taką formułkę, że brat tutaj przyniósł nam wiele pozdrowień, no w związku z tym my też byśmy chcieli przez brata podać. Wtedy również mówiłem, że nie podałem tych pozdrowień i sobie pomyślałem, i on też powtarza formułkę wyuczoną, bo brat nie przekazał wcale pozdrowień, bo zapomniał. Tak czasami to bywa. A temat, z którym dzisiaj chciałbym braterstwem się podzielić, będzie oparty na słowach apostoła Piotra, zapisanych w jego drugim liście, rozdziale pierwszym, wersetach od 5 do 10, ze szczególnym naciskiem na werset 10. Nas będzie ciekawi, ale odczytajmy sobie całość tej jego wypowiedzi. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, od 5 do 10. Sądzę, że wiele osób, jak słyszy drugi Piotra, pierwszy rozdział od 5, to wie, co tam jest zapisane. Jest to zapisane tam coś, co jest nazywane przydawaniem Piotrowym. O tam Piotr pisze, że przydaje się w przekładzie biblijskim i wymienia różnego rodzaju tam zalety. Więc zaczynając od wersetu 5, czytamy tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotą poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej, jak ktoś korzysta z Biblii Gdańskiej czy z innego przykładu, to pewne słowa z tych cech nas mogą być inne, ale ja to w trakcie może wrócę do tego, żebyśmy sobie wyklarowali dokładnie o co chodzi. Różne, w każdym razie różnego rodzaju zalety są tutaj podawane. I co warto może już na początku podkreślić, że tak, Biblia Warszawska mówi uzupełniajcie waszą wiarę. Tam jest Biblia Gdańska, przydawajcie do wiary, przydajcie i tak dalej po kolei. W każdym razie apostoł Piotr zachęca braci, żeby do wiary przydawali, czy uzupełniali wiarę kolejnymi zaletami charakteru. Co warto podkreślić, to to, że apostoł Piotr nie pisze, że przydajcie wiarę, tylko od razu zakłada, że wiarę ma. Słuszne założenie, bo on pisze ten list do braci, do chrześcijan. To znaczy, że są to ludzie, którzy już jakąś miarę wiary muszą posiadać, bo inaczej nie byliby chrześcijanami. Tak? Jeżeli ktoś nie ma wiary, nie jest chrześcijaninem. Można mieć poważne braki w miłości i we wszystkich innych zaletach i być chrześcijaninem. To wtedy znaczy, że ktoś jest niedojrzałym chrześcijaninem, nierozwiniętym. Ale jeżeli ktoś nie ma wiary, no to może być pełen na przykład w miłości do bliźnich, pomagać bliźnim całe życie. No i wtedy co znaczy go nazwie, na kim możemy go nazwać? No, dobrym człowiekiem, ale nie chrześcijaninem. Bo chrześcijaninem nie można być bez wiary, bo by być chrześcijaninem trzeba wierzyć w Boga. Więc apostoł Piotr tutaj właśnie to podkreśla, że do wiary, którą macie jako chrześcijanie, musicie dokładać kolejne zalety charakteru. No i czytamy to dosyć między 36-37 i od 8 teraz idąc. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I to jest ten werset 10, który nas szczególnie interesuje. Z tego ze względu na treść tych wersetów wykład można by zatytułować duchowe wzrastanie,
albo chrześcijański rozwój, albo chrześcijańska owocność.
Takie tytuły
ten wypad mógłby mieć. I werset 10 czytam jeszcze raz. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Albowiem te rzeczy czyniąc, nigdy nie upadniecie. Nasz temat dotyczy chrześcijańskiego wzrostu. Chrześcijanin w swoim życiu ma wzrastać. Czyli ma się robić dojrzałym chrześcijaninem. Ktoś, kto przychodzi do Boga, musi mieć wiarę. Dzięki temu, że ma wiarę, to ciągnie go do Boga. Zaczyna studiować Słowo Boże. W Słowie Bożym dowiaduje się, czego sobie Bóg życzy, jaki ma plan, czego sobie życzy od człowieka. I dowiaduje się, że ma wzrastać. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma pozostać całe życie w takim stanie, w jakim przyszedł do Boga, tylko ma się rozwijać. Bo każdy człowiek jest niedoskonały, każdy jest grzeszny, każdy z nas posiada pewne cechy, które są dobre i każdy z nas posiada pewne cechy, które są złe. Skąd one się wzięły w nas? No tacy się urodziliśmy. Bo każdy z nas po swoich przodkach, i to czasami nie bezpośrednio po rodzicach, tylko czasami kilka pokoleń wstecz, na pewno się wiele osób zetknęło z takimi sytuacjami, że jest wnuczek i ma takie same cechy jak mój dziadek. Jego ojciec nie wykazywał tych cech, ale dziadek miał i u wnuka się pojawiają. Co to znaczy? No, ojciec przeniósł te cechy w swoich genach, u ojca się nie uaktywniły, ale w trzecim, a czasami nawet w czwartym pokoleniu ujawniają się cechy przodków. Więc każdy z nas, jak się rodzi, to przynosi pewne dobre rzeczy ze sobą. Jeszcze resztki obrazu Bożego, jaki miał w sobie nasz praojciec Adam, nikt nie jest w 100% zdeprawowany, żeby miał tylko samo zło i nikt nie jest w 100% doskonały, żeby miał same dobre rzeczy w sobie. Każdy w mniejszym lub większym stopniu jest mieszanką dobra i zła. Cech pozytywnych i cech negatywnych, które przy takim już się rodzimy, takie skłonności przynosimy na ten świat, a później w naszym życiu, zależnie od tego, jak to życie biegnie, jak je prowadzimy, to albo wzmacniamy dobre cechy, albo osłabiamy te dobre cechy, albo osłabiamy nasze wady, walcząc z nimi, albo je wzmacniamy, albo, jak to często bywa też w przypadku człowieka, dorabiamy się nowych, złych rzeczy, których przodkowie nawet nie przekazali, a ktoś się sam dorobił tego, tak? Taki przykład najbardziej banalny, jaki przychodzi mi w tej chwili do głowy, bo nigdy w rodzinie nie był pijakiem, a ten człowiek sam się zrobił pijakiem. Nie przyniósł pijaństwa ze sobą, nie urodził się ze skłonnością do picia alkoholu, ale tak jakoś się w jego życiu ułożyło, że zaczął ten alkohol pić i w końcu w tak dużych ilościach, że się uzależnił od tego i dołożył kolejną wadę do swojego charakteru, przez to, że nieodpowiednio postępował. Więc taki stan prezentujemy, gdy przychodzimy do Boga i do Chrystusa. Oni nas przyjmują niezależnie od tego, jaki stan prezentujemy. Czyli niezależnie od tego, czy mamy dużo dobra w sobie, a mało zła, niezależnie od tego, czy jest odwrotnie, Bóg przyjmuje każdego, kto do Niego przychodzi. I to najczęściej reguła jest taka, że częściej przychodzą ci, którzy są bardziej zdeprawowani niż ci, którzy tak z świeckiego, ludzkiego punktu widzenia wydają się być zacni. Bo jeżeli człowiek jest zacny, przynajmniej tak na zewnątrz wydaje się być zacny, no to on uważa, że co mu brakuje? Znaczy, że on jest dobrym człowiekiem, a często uważa się nie gorszym, a myśli sobie lepszym od większości ludzi, czego mi brakuje. I tak prezentuje swój poziom, jestem kimś, nie mam się czego wstydzić, a tamten mój sąsiad, to dopiero on ma się za co wstydzić, bo jest taki czy siaki. Tak człowiek lubi sobie myśleć i taki człowiek nie szuka Boga, nie szuka pomocy u Boga. Tu się przypomina na zdarzenie zapisane w Ewangeliach, które nasz Pan skomentował, jak przyszło dwóch ludzi modlić się do świątyni. Jeden był faryzeusz czy kapłan, człowiek szanowany w narodzie ludzkim, elita, to ci, którzy uważali się za sprawiedliwych, a reszta Żydów, tacy zwykli Żydzi, to winni, to spólstwo, nie zna zakonu i w ogóle Bóg się do nich nie liczy. My to jesteśmy zacni. I przychodził taki faryzeusz z każdej świątyni i się modlił, dziękuję Ci, Panie Boże, Znaczy nie mówił tak, że najpierw wyliczą, jakie to ma zasługi przed Bogiem, że płaci dziesięcinę z tego, z tamtego, przestrzega tych świąt, tamtych świąt, przestrzega. No i dziękował Bogu, że nie jestem taki, jak popatrzyła tam celnik na celnicy, bo ludzie byli pogardzani. A w ogóle należałoby powiedzieć, żeby ktoś jeszcze tego nie zauważył, bo to słowo celnik ma dzisiaj zupełnie inne znaczenie. Oni nie byli takimi, nie wykonywali takiej pracy jak dzisiejsi celnicy. To byli poborcy podatków. Nazywano ich celnikami. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że pracownicy urzędu skarbowego byli poborcy podatków, którzy pobierali podatek na rzecz państwa rzymskiego. Dlatego ludzie ich tak bardzo nie lubili, bo ludzie wiemy dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale już wtedy, już po zawsze, nigdy nie lubili płacić podatków. A Żydzi tym bardziej nie lubili płacić podatków, bo to był podatek na rzecz najeźdźcy. Tak? Dużo łatwiej się płaci podatek na rzecz własnego państwa, niż na podatek na rzecz okupanta, bo tym niechętnie się ten podatek płaci. Więc Żydzi nie lubili tych celników, bowiem pobierali podatek na rzecz wroga i państwa, które okupowało ich kraj. I w związku z tym zacni ludzie do takiej pracy się nie zgłaszali, za to się nie brali. Brali się tacy, no, najczęściej ludzie, którzy tak nie cieszyli się dobrą opinią, a brali się do tego, a ponieważ byli, no, nieuczciwi najczęściej, to to stanowisko wykorzystywali jeszcze do tego, żeby się dorobić. Czyli zdzierali z ludzi nawet więcej, niż państwo rzymskie wymagało. Po co? Po to, żeby część sobie zachować i być przez to się wzbogacić. Z tego powodu tym bardziej byli nielubiani. W narodzie izraelskim celnik to było najgorsze, co mogło być na równi z nierządnicami. W pogardzie w narodzie izraelskim to najniżsi. No więc wracając do tej sytuacji opisanej przez naszego Pana, no to mamy tego faryzeusza, który się modli, mówi do Boga, że dziękuję Ci, Panie Boże, że nie jestem taki jak ten celnik. Jezus komentował, że ktoś taki nie wyszedł usprawiedliwiony z tej modlitwy. Bóg takiej modlitwy nie przyjął, bo Bóg nie lubi ludzi zarozumiałych. Pycha jest obrzydliwością w jego sercu. Znaczy jego oczach, jeżeli ktoś ma pychę w sercu, dużo bardziej woli skruszonego grzesznika od zarozumiałego człowieka, który uważa się sam siebie za sprawiedliwego. Bo teraz wytłumaczę dlaczego. A celnik się modlił, no jedyną modlitwą, która jest możliwa dla zdegradowanego, grzesznego człowieka. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Prosił o boskie miłosierdzie, bo zdawał sobie sprawę z tego, że ma wiele niedociągnięć, wiele grzechów, że tego miłosierdzia potrzebuje. Faryzeusz też potrzebował tego miłosierdzia boskiego, bo też przestępował boskie prawo, tylko nie zdawał sobie z tego sprawy. Uważał się za mocnego. Ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest grzeszny, no nie Bóg takiemu nie może pomóc w obecnej epoce. Bo w obecnej epoce Bóg szuka takich, którzy zdają sobie sprawę, że są grzeszni i co więcej, nie tylko zdają sobie sprawę, im to doskwiera. Nie jest im dobrze z tym. Chcieliby się z tej niewoli grzechu wyzwolić i w Ewangelii dla takowych jest przeznaczony. Takich Bóg szuka. Tak jak to Jezus powiedział do faryzeuszy, którzy będąc sami zacni, no i co niektórzy z nich z takiego ludzkiego punktu widzenia rzeczywiście takimi zacnymi byli, zarzucali Jezusowi, że przebywa z celnikami i grzesznikami spędza czas, czyli z tymi nizinami społecznymi, tymi najbardziej spiegrowanymi. A wtedy Jezus im odpowiedział, że nie potrzebują zdrowia lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Dlatego on spędzał czas z tymi ludźmi, bo to byli ludzie chorzy na grzech. I Jezus próbował ich z tego grzechu leczyć. Oczywiście z tego nie wynika, że faryzeusze nie byli chorzy na grzech, bo wszyscy są chorzy na grzech, tylko faryzeusze nie chcieli przyjąć do wiadomości, że są chorzy na grzech. Dlatego nie można było im pomóc. Jezus w żaden sposób nie mógł ich pomóc. Okazywało się, że do Królestwa Bożego, do naśladowców Jezusa bardziej nadają się grzesznicy niż zacni faryzeusze i uczeni w piśmie. I zresztą Jezus wprost powiedział, mamy w Ewangeliach zapisane, jak mówi do uczonych w piśmie i faryzeuszy, że grzesznicy, tak, nierządnicy wyprzedzają was, celnicy i jawną grzesznicę wyprzedzają was w drodze do Królestwa, czyli że wśród nich więcej się znajduje chętnych do przyjęcia Ewangelii, bo to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że są grzeszni, Ci wielu z nich, właśnie, nie wiem, czy wielu, przynajmniej niektórzy z nich chcieli się z tego stanu uleczyć. I to był materiał, którego szukał Jezus. Ktoś, kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzeszny, chciał się z tego uleczyć, to mówi Jezus, oto jestem ja. Ja jestem lekarzem, już mogę cię uleczyć z tego. Przyjdźcie do mnie, tak jak mówił Jezus, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Spracowani czy nie? Chodziło mu o tych, którzy wykonują ciężką pracę fizyczną i jak przychodzi wieczór, to są zmęczeni. Ja na myśli zachęcam, że przyjdźcie do mnie wszyscy ci, którzy jesteście spracowani próbami sprawiedliwego postępowania. Próbujecie sprawiedliwie postępować, a wam się to nie udaje. I to jest dla was wielkim psychicznym obciążeniem. Tak działa człowiek, tak się człowiek czuje, który próbuje sprawiedliwie postępować, a jego wrażliwe sumienie wciąż mu coś wytyka. To nie tak powiedziałeś, to nie tak zrobiłeś, ty masz niedostatki. Przecież taki wielki bój toczył Marcin Luther, próbując być człowiekiem sprawiedliwym, a wciąż mu sumienie coś wytykało. I na co by doprowadziło, to prowadziło do wielkich konfliktów wewnętrznych i samym do tego, że diabeł próbował mu mówić, że jest nic nie ma. I sobie mógł sobie dać spokój z tym próbowaniem próbowaniem prowadzenia sprawiedliwego życia, bo i tak mu się nie udaje. I on dzięki tym właśnie takiej walce wewnętrznej szukał innego sposobu. I dzięki temu udało mu się zrozumieć, że przed Bogiem nie da rady usprawiedliwić się z uczynków. No i to próbował sam, że to jest słusznie zrozumiał, że się nie da, ale bym przewidział inny sposób, że dzięki ofierze Jezusa usprawiedliwienie można uzyskać z wiary, że Jezus swoją zasługą przykrywa wszystkie nasze mimowolne niedociągnięcia, te, które wynikają z tego, że jesteśmy albo nie wiedzieliśmy, że coś jest złego i to zrobiliśmy, albo nawet jeżeli częściowo, znaczy mieliśmy pewną świadomość, ale mamy słabości i nie byliśmy w stanie zapanować, no to wtedy po pokucie to jest do wybaczenia ten taki grzech, do przykrycia krzawa sprawiedliwości Chrystusowej i on to zrozumiał i w tym znalazł ukojenie dla swojej strafionej duszy, która takie właśnie walki wewnętrzne prowadziła ciągle i dzięki temu szatan już nie miał do niego takiego, nie miał przystępu, żeby go powalić i wnieść w ziemię, doprowadzić go do rozpaczy, do tego, żeby do samobójstwa ostatecznie, bo jeżeli nie możesz żyć sprawiedliwie, nie możesz postępować tak jak chciał, jeśli się przez to przygnębiasz, popadasz coraz większą depresję, no to w końcu nie będziesz chciał żyć, bo to i tak sensu nie ma w takim wypadku. I tutaj Marcin Luther odniósł wielki triumf. Pamiętam kiedyś Brachodes na jakimś swoim wykładzie o tym wspominał, że Marcin Luther tak głęboko zrozumiał łaskę usprawiedliwienia i ten wielki dar Boży, jakim jest usprawiedliwienie z grzechów poprzez wiarę, że jak szatan próbował do niego podchodzić z myślami, tak dla kim ma słuchać, że coś źle zrobił, to on był w stanie mu wtedy odpowiedzieć, że no bo masz rację, że źle zrobiłem. To rzeczywiście było złe. To czego się dopuściłem, to był grzech z mojej strony. No, ale przed sprawiedliwości Chrystusowej to przykrywa. I jak gdyby mówił taka symboliczna rozmowa jego z szatanem, a inny do niego, ale ja mogę ci powiedzieć, co jeszcze gorsze, są złe rzeczy o mnie, których ty nie wiesz. Ja chodź tutaj, pogadam, ja ci o tym wszystkim źle opowiem i obydwaj będziemy wysławiać tylko wielkość Boga, bowiem Bóg prawie te złe rzeczy jest w stanie przykryć szatą sprawiedliwości Chrystusowej. Co oczywiście jak takie myśli zaczęły zwyciężać w myśle Marcina Luthera, no to szatan nie miał do niego przystępu, bo to zdał sobie, przestał go kusić poprzez nasuwanie mu tych myśli, bowiem zdał sobie sprawę, że jeżeli ten tak mocno chwycił się usprawiedliwienia z wiary, to jeżeli będzie mu nasuwał myśli i przypominał mu jego różne niedociągnięcia, jakie w swoim życiu się dopuścił, to sprawi tylko, że ten będzie bardziej wierzył w Boga i tym większym będzie miał miłość i uznanie dla Boga, który to w stanie wszystko jest przykryć, jeżeli on żałuje i pokutuje za te grzechy. Więc wracając do naszego tematu, bo odchodzimy, a trzeba do dzisiaj jeszcze skończyć, zanim ciemno się zrobi, więc trzeba wrócić do naszego tematu. Chciałbym odeszliśmy od tematu, tą dygresję, po to, żeby pokazać, że każdy może przyjść do Boga i dla Boga nie jest problemem, że ktoś jest mocno grzeszny i że najczęściej bardziej grzeszni ludzie przychodzą do Boga niż ci zacni. Wczoraj wspominałem o Janie Wesleyu i o jego działalności w Anglii w XVIII wieku, to właśnie tak dokładnie było. Jak pojechał do Szkocji, gdzie mieszkali ludzie cywilizowani, którzy chodzili do kościoła, słuchali spokojnie nabożeństw, nie byli pijakami, złodziejami, ani żadnymi innymi bandytami, to wysłuchali tego, co on powiedział, podziękowali, że tego wrażenia na nich to nie zrobiło. Natomiast tak pojechał tam, gdzie mieszkał najbardziej zdegradowani ludzie, którzy o Bogu i Chrystusie niewiele sobie żyli, bo w młodym czasie to XVIII wiek tam była rewolucja przemysłowa, jak grzyby po deszczu, w polach, w lasach wyrastały olbrzymie skupiska ludzi, bo kopalnie zakładano, czy hutę otworzono w tamtym miejscu i od razu się robiło olbrzymie miasto, gdzie kościół anglikański, który nie dbał o swoich, nie uważał za stosowne postawić nawet kościoła, bo on wolał być kościół w małej wiosce, gdzie mieszkało 20 ludzi, ale tam kościół jest od 50 lat już, to dalej sobie będzie, a tu jest nowe, powstało skupisko ludzi, 20 tysięcy, ale kogo to obchodziło? Nie było pieniędzy do sobie na tych ludziach, bo to biedacy, dlatego też nie interesowało to. I do takich ludzi docierał nam Wesley ze swoim przesłaniem. To byli ludzie nieokrzesani, dzicy, często grzeszni, ale wśród takich jednostek ja Wesley znajdował tych, którzy po usłyszeniu o Chrystusie chwytali się tego Chrystusa i byli w stanie swoje życie całkowicie przemienić później. Czy też nawet, a weźmy jeszcze większy przykład, na większą skalę. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Gdzie poszło chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo, jak wiemy, zagnieździło się w Europie. No. Nie zagnieździło się w Afryce, ani w Ameryce Południowej, ani w Północnej. W Północnej dopiero później, jak tam w XVI wieku, XVII wieku zaczęli Europejczycy jeździć, to tam zawieźli. Ale mówię zaraz potem, po pierwszym wieku nasz Pan umiera, apostołowie rozchodzą się, głoszą to przesłanie i jak wiem, mija kilkaset lat głoszenia tego przesłania, gdzie to przesłanie za miejsce sobie znalazło, to w Europie. To w Europie, bo wszędzie ani w Azji, ani w Afryce nie zabrało sobie miejsca na stałe. A dlaczego w Europie? Dlatego, że tutaj żyli zacniejsi ludzie niż na tamtych kontynentach? Nie. Dlatego, że w Europie żyli bardziej zdegradowani ludzie niż na innych kontynentach. No, Europejczycy, czyli te plemiona germańskie, które pierwsze to przyjmowały w IV, V, VI wieku poza granicami państwa rzymskiego, to byli dzicy ludzie, pełni agresji i różnego rodzaju formy zła. A tymczasem w Azji mieszkali sobie Chińczycy, którzy byli cywilizowani, którzy mieli jakąś tam naukę i poziom życia i poziom kultury znacznie wyższy, ale nie tam zagrała Ewangelia sobie miejsce. Bóg wysłał do tych Ewangelii swoją stronę tych najbardziej dzikich i agresywnych. Bo on nie potrzebuje władki i obładzonych. Ewangelia potrzebuje tych, którzy mają siłę charakteru. Mocny, wewnętrzny charakter mają, bo Bóg wie, ja potrafię ich wygładzić. Ja potrafię takie doświadczenia spuścić na każdego, że on zostanie wygładzony z tych nieoczesanych rzeczy. Wypoleruje go, ale żeby on wytrzymał polerowanie, on musi mieć wewnętrzną siłę. Jak ktoś jest kulturalny i miły, ale wewnętrznie słaby, to jak się zacznie polerować, to się załamie, ucieknie. I w ogóle musi mieć wewnętrzną siłę. Można być nieokrzesany, można być dziki, bo sobie z takim poradzi. Ale to właśnie, że najczęściej ktoś jest nieokrzesany i dziki, to z tym się wiąże wewnętrzna siła charakteru. I Bóg takim właśnie szukał. Dlatego Ewangelia poszła do Europy i Europa ogólnie przyjęła chrześcijaństwo, a dopiero w nowożytnych czasach to chrześcijaństwo rozeszło się w różne inne strony. Ale, więc można być bardzo zdegradowanym, jak się przychodzi do Boga, Bóg przyjmuje każdego, kto do Niego przychodzi, ale oczywiście Bóg nie chce, żeby ktoś, kto przyszedł już do Boga, w takim stanie, w jakim przyszedł, w takim stanie pozostał. On przyszedł, on ma się teraz rozwijać. Bóg każdego przyjmuje, ale każdego, ale znowu ten, kto ma zostać zwycięzcą, ma dostać nagrodę życia wiecznego, no to on musi się pozbyć tych złych rzeczy, które ma ze sobą, tej grzeszności. Musi nad nią pracować. Musi duchowo wzrastać. I tu wracamy do naszego tematu, który jest zatytułowany duchowe wzrastanie. Chrześcijanin ma wzrastać. Taki jest cel przychodzenia do Boga. Taki jest cel bycia chrześcijaninem, by duchowo się rozwijać, by duchowo wzrastać, by z roku na rok był coraz bliższy ideał doskonałości, jaki został pokazany w Jezusie Chrystusie. Z duchowym wzrostem jest tak samo jak z fizycznym wzrostem. W świecie duchowym obowiązują podobne zasady, jak obowiązują w świecie materialnym. My tych zasad duchowych tak wyraźnie nie postrzegamy, ale trzeba być świadomym tego, że są prawa fizyczne, są i prawa duchowe. I jedne i drugie są nieugięte i wbrew nim nie można postępować. Apostoł Paweł, jak opisuje rozwój chrześcijanina, często ucieka się, może nie często, ale parę razy ucieka się do symboli z rolnictwa ziemi. Na przykład w 2 Koryntów 9,6 pisze tak. Kto sieje, 2 Koryntów 9,6, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Czyż nie oczywista rzecz i każdy z nas może się z tym zgodzić, że rolnik, który zasiał za mało zboża na wiosnę na swoim polu, to gdy przyjdą żniwa w sierpniu, to mało zbierze. A ten, który zasiał dużo więcej, bo przy dużo więcej rozumiemy tyle, ile potrzeba. No jak się posieje znowu za dużo, to też tam nie pomaga, bo te ziarenka nie mają wystarczająco miejsca, żeby wzrastać, ale ktoś się posiał obficie, czyli tyle, ile trzeba, to zgarnie w sierpniu większy plon. Rzecz oczywista i każdy się z tym zgodzi. Ja, jeżeli ktoś by na wiosnę nie zasiał w ogóle, to w czasie żniw nie może się spodziewać żadnego plonu. I jakby chodził po wsi taki człowiek i żalił się innym ludziom na wsi, wiecie co, nic mi na polu nie urosło, to ludzie by mi się w oczy śmiali, a później jeszcze jak sobie rozmawiali o nim, to by na niego pokazywali i mówił jakiś, no coś mi nie całkiem jest. Nie posiał nic na wiosnę, a teraz chodzi i płacze, że nic mu na polu nie urosło. No, bo naruszy podstawowe prawo natury, które mówi ogólnie, że to, co osiągamy, tak, jest proporcjonalne do tego, co włożyliśmy. Skutek jest proporcjonalny do włożonego wysiłku. Ile zasiałeś, tyle będziesz rządzić. Tak? Tak samo jest, jakby przenieśmy to na inną dziedzinę życia. Myśmy mieli ucznia w szkole. Uczeń, który mało się uczył przez cały okres swojej edukacji, mało będzie umiał. Tak? Ten, który się dużo uczył, duży wysiłek nałożył, będzie dużo umiał. I tak samo w każdej dziedzinie innej życia byłoby. Jak ktoś prowadzi interesy, jakiś ma biznes, to jeżeli się nie przykłada do niego, to, nie, to mało prawdopodobne, żeby miał duże zyski. Dużych zysków i sukcesu może spodziewać się ten, który się w to zaangażował i włożył wysiłek. Każdy się z tym zgodzi, że tak jest, że wyniki naszej pracy, nasze osiągnięcia są proporcjonalne do włożonego wkładu pracy. Ale apostoł Paweł przenosi to na pole duchowe. To nie jest porada dla rolników, bo że temu normalnemu człowiekowi takich rzeczy nie trzeba radzić, bo to są rzeczy, które każdy wie, że tak jest. Ale już w świecie duchowym nie każdy jest świadomy tego, że jeżeli ktoś duchowo skąpo w siebie, czyli nie angażuje się w swoje chrześcijańskie życie, to nie będzie miał duże efektu. Nie będzie wielkiego rozwoju. Rozwój chrześcijański podlega tym samym prawom, co i przyroda, co i ziarno, zbożu, czy cokolwiek innego. Skutki, efekty, wyniki są proporcjonalne do włożonego wkładu pracy. I to apostoł Paweł tymi słowami chciał uzmysłowić chrześcijanom w pierwszym wieku naszej ery, a w 21 wieku równie są te słowa na czasie, jak były 2000 lat temu. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. Kto się nie angażuje w swój chrystianizm, żeby się nie traktuje tego poważnie, nie poświęca czasu, uwagi, to co będzie? No, niewielkie będzie miał osiągnięcia na tym polu. Kto się angażuje bardzo, będzie miał duże osiągnięcia. Weźmy inne słowa apostoła Pawła. List do Galatów, 6 rozdział, 7 i 8 werset. Galatów 6, 7, 8. Gdzie apostoł pisze tak. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Czyli to pierwsze prawo siewu mówiło o tym, że plon jest proporcjonalny do zasiewu. A drugie prawo siewu mówi, że zbierasz to samo, co posiałeś. W większej ilości, ale tego samego rodzaju. Tak? Rolnik, który posiał pszenicę, nie spodziewa się, że mu żywo wyrośnie na tym polu. Tak? Podamy są przysłowie nasze polskie, powiedzenia są pewne, które się zaśmiewają z czegoś takiego oczekiwań i mówią o gruszkach na wierzbie, tak? Znaczy, że gruszki na wierzbie nie rosną. Gruszki to na drzewie zwanym gruszą. Rosną tylko i wyłącznie, a na wierzbie nie rosną. A ludzie z takich właśnie, jeżeli chodzi o rośliny i o uprawy, no to ludzie są tego świadomi. Nikt normalny, kto posieje pszenicę, nie spodziewa się, żeby rośnie mu żyto czy cokolwiek innego. Ale w rzeczach duchowych, w swoim postępowaniu, ktoś postępuje tak, a spodziewa się skutków, których takie postępowanie w żaden sposób nie może przynieść. Bo jest też takie powiedzenie, które mówi, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, tak, w swoim własnym życiu. A później okazuje się, że w przypadku takich ludzi, że jak przychodzi burza, to większość ich jest zdziwiona. No ludzie, burza. A ta to skąd? No przecież siałeś wiatr cały czas. Całe swoje życie, czy ostatnie lata siałeś wiatr, przychodzi burza, ale ludzie się dziwią. Gdyby posiał pszenicę i urosła mu pszenica, to by się nie dziwił, że pszenica urosła, no bo posiałem pszenicę. Ale siałem wiatr, a przyszła nam burza w moim życiu, no się dziwią. Dlaczego? Bo są to rzeczy duchowe, nie są to rzeczy materialne. Rzeczy materialne są łatwe dla nas zobaczyć, ale jak to, co widzimy naszymi oczami fizycznymi. Tam widzimy prawidłowości, one są proste, oczywiste i każdy normalny człowiek to widzi. A w życiu duchowym, ponieważ to jest duchowe, niematerialne, nie można tego zobaczyć okiem fizycznym, to okiem zrozumienia, to wymaga od nas wysiłku. Musimy, żeby rozumieć rzeczy, które istnieją w świecie duchowym, musimy się wysilić. Bo jesteśmy ludźmi, istotami cielesnymi. Więc rzeczy cielesne przychodzą na sposób oczywisty, prosty, a gdy próbujemy myśleć o rzeczach duchowych, z świata duchowego, to już wymaga od nas wysiłku. Ale wciąż jest możliwe. Trzeba się zastanawiać, analizować swoje postępowanie, swój sposób myślenia. Wtedy można zauważyć wiele rzeczy, bo Bóg udziela nam w tym pomocy. Bo okazuje nam, daje nam różne doświadczenia, które objawiają nam różne rzeczy na temat nas samych, które były skryte i których moglibyśmy się nie domyśleć. Iluż to braci mówiło o swoim życiu po pewnych przeżyciach, jakie mieli, że dzięki temu doświadczeniu, które przeżyli, to zrozumieli coś, czego inaczej nigdy w życiu by nie zrozumieli. I dopiero to im pokazało, albo że zobaczyli, jakim jestem. Ktoś mówi, ja nigdy bym nie chciał, by mnie ktoś tydzień temu powiedział, że ja się wczoraj tak zachowam, to bym powiedział, bo jest kłamcą i łże jak pies, że ja się nigdy w życiu tak nie zachowam. Jakby mi tak tydzień temu powiedział, a teraz dzisiaj ja wiem, bo wczoraj tak było i tak się zachowałem. Nikt mi nie musi mówić, ja sam jestem świadomy tego, co zrobiłem, ale nie przypuszczałem. Piotr, weźmy przykład biblijny. Piotr, gdy się zarzekał Jezusowi, że nawet na śmierć za nim pójdzie, chociażby wszyscy się go zaparli, on się nie zawsze na śmierć z nim pójdzie, to Jezus mu nie mówił, że za 30 lat mnie zdradzisz. On mówił jeszcze tej nocy, zanim kół zapierzy, zanim znowu przyjdzie ranek, trzykroć się nie zawrzesz. Czy Piotr kłamał, jak mówił, że on pójdzie z Jezusem na śmierć, bo pomyślał sobie to dobrze, zawsze to tak powiem, ale oczywiście ani mi w głowie tak zrobić, nie? Piotrowi się wydawało, że tak rzeczywiście jest. Nie znał swojej słabości. Nie wiedział, że jest wielki strach w nim. Że postawiony w sytuacji zagrożenia, utraty życia, strach go tak ogarnie, tak go sparaliżuje, że on próbując ratować siebie przed czymś, co wydawało mu się, grozi mu śmiercią, zawsze się Jezusa. Po prostu nie znał samego siebie. Nie wiedział, ile strachu i obawy o życie jest w nim samym. Jego doświadczeniem Jezus mu to pokazał, że ma w sobie tchórzostwo. Później Piotr był tego świadomy i już później w jego życiu tchórzostwo się nie pojawiało, bo on już wiedział, był przygotowany i odważnie występował z Ewangelią, nie patrząc na zagrożenia, na to, że może przynieść mu to utratę życia, więc Bóg nam pomaga poznać, jakimi jesteśmy, po to, żebyśmy mogli uważać na nasze słabości, nasze wady, byśmy mogli nad nimi pracować, ale rozwój duchowy, wracamy do tego cały czas, tego tematu, podlega prawom. Prawom moralnym, tak samo jak są prawa fizyczne. Prawa moralne, prawa duchowe są równie nieugięte jak prawa fizyczne. I to też mamy problem z tym zrozumieć. Prawo jest prawo fizycznej grawitacji. która mówi o tym, że Ziemia przyciąga wszystkie mniejsze rzeczy od niej. No, tak wszystko w okolicy jest mniejsze. My jesteśmy bardzo malutcy w porównaniu do rozmiaru naszej planety. Przyciąga do siebie. W związku z tym wszystko, co jest wysoko, a nie jest podparte, nie zostanie wysoko, tak jak jest w przestrzeni kosmicznej, że przy kosmonaucie, jak widzimy na filmach, czy na materiałach reportażowych z kosmosu, z tej stacji kosmicznej, to oni sobie tak latają w tym powietrzu, bo tam nie ma grawitacji i nic nie ciągnie ich do dołu. Na Ziemi jest tak, że jak coś jest na górze, to musi być podparte, bo tak jak rozumiem tę książkę, jakbym zabrał rękę, no w tej chwili jest podparta, to może być podparta, ale jak zabrałem rękę, to ona nie zostanie w tej pozycji, tak jakby to na stacji kosmicznej, ona się trzeba unosić w powietrzu i sobie latać, to po prostu spadnie do dołu. I gdybym zabrał rękę i ta książka spadła, no i powiedzmy, że mi się rozpadła na skutek tego uderzenia, i ja bym zaczął się dziwić, ojej, no upadła mi książka, no. No wszyscy by się dziwili, taki dziwny człowiek, co nie wie o tym, że tak się stanie, że zabierze rękę, ta książka upadła i może się rozlecieć. No wszyscy by się dziwili, bo stała rzeczą oczywistą. Bo tak działa prawo grawitacji. Ale inne, a prawo moralne, to już czasami potrafiło się dziwić. Prawo miłości, które dało Bogu, które powiedział, że mamy miłowiny bliźniego jak siebie samego, Pan Boga miłością najwyższą, jest równie potężne, a nawet potężniejsze od prawa grawitacji. A ludzie próbują, czasami postępują wbrew temu prawu, naruszając to prawo, licząc, że przyniesie to im dobre efekty. Człowiek, który nie liczy się z prawem grawitacji, to może się zabić. Tak? Bo jeżeli wyjdzie na górę, na balkon i sobie z tego balkonu pomyśli, a sobie tak wyjdę poza balkon i w powietrzu będę się unosił, no to spadnie, jeżeli jest wysoko, może się zabić. Tak? A kto narusza prawa duchowe, to sobie duchową krzywdę czyni przez to, bo to prawa duchowe, choć niewidzialne, one są potężne i równie nieugięte jak prawa fizyczne, jak prawo grawitacji, czyli prawo ciepła, że ogień jest gorący, jak się włoży rękę do oparzy i nikt normalnie nie liczy na to, że jak włoży rękę do ognia, to nie oparzy, bo coś tam. Nie, to jest prawo mówiące o cieple, o temperaturze, o właściwościach materiału i nie można tego prawa naruszyć. Tak samo nie można naruszać praw duchowych. Musimy się do praw duchowych zastosować. Tak samo jak stosujemy się do praw fizycznych, jeżeli chcemy się rozwijać, duchowo wzrastać, musimy przestrzegać praw duchowych. A prawa duchowe, rządzące rozwojem chrześcijanina, znajdujemy oczywiście w Biblii. Więc od kiedy przychodzimy do Boga, celem naszego życia staje się duchowe wzrastanie. Bo po to nas Bóg przyjmuje. Bóg przyjmuje nas po to, żeby jednego strapionego grzesznika, który trapi się i martwi, jest pełen smutku z tego powodu, że jest grzeszny i nie udaje mu się sprawiedliwie postępować, no to przyjmuje i go pociesza tym, że nie patrz, nie przejmuj się, bowiem szata sprawiedliwości Chrystusowi może cię przykryć. Ja będę cię traktował tak, jak gdybyś nie był grzeszny, pomimo twojej niedoskonałości, ale ja wcale nie życzę sobie, żebyś ty pozostał w takim stanie do końca swojego życia. Ja cię przyjmuję w takim stanie, ale ty masz się rozwijać, ty masz się z roku na rok stawać coraz lepszy. Biblia wzrost duchowy nazywa zewlekaniem z siebie starego człowieka, a oblekaniem się w nowego człowieka. To apostoł Paweł w liście do Efezów o tym mówił. Jakby Państwo zobaczyli do 4 rozdziału listu do Efezów, wersety od 22 do 24, to przeczytamy tam następujące słowa. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Tak? Zewlecz z siebie starego człowieka, czyli tak jak postępowałeś kiedyś, zanim przyszedłeś do Boga, zanim temu Bogu się poświęciłeś, oddałeś, to postępowałeś w różny sposób. To zewlecz, zrezygnuj z tego starego postępowania. Oczywiście nie z całego, bo ono nie było całkowicie złe. Nasze postępowanie człowieka, który żyje bez Boga w świecie, nie jest w 100% złe. Zewlecz z siebie starego człowieka, no to co było złego w twoim postępowaniu? A oblecz się nowego, czyli przyjmij nowy, lepszy, odwrotny, przeciwny temu sposób postępowania, czyli zło zastąp dobrem. I to mamy czynić. I efekty, jakie uzyskamy, z tego zależało od tego, jak tyle wysiłku poświęcamy, jaką wytrwałość w tym dziele mamy, z jaką wielkością ten proces kultywujemy, wypleniając stare nawyki myślowe i sposoby postępowania, zastępując je nowymi nawykami myślowymi i sposobami. I to właśnie nasz rozwój tego wymaga. Zgodnie z tymi prawami siebie, o których wspominałem wcześniej, że jeżeli będziemy mieli skąd siały, to efekty będą skąd. Jeżeli będziemy siali ciało, to cielec też będzie się nas rozwijało. Jeżeli będziemy siali duchowi, to duch, jako postać naszego tego nowego usposobienia, będą się w nas rozwijali. I taka jest nasze zadanie o tym, gdy przychodzimy do Boga. Rozwój chrześcijańskiego charakteru. Oczywiście to jest proces długotrwały, stopniowy. Nikt się nie może spodziewać, że tutaj w jeden rok czy w miesiąc będzie miał jakieś wielkie efekty. Bo jest to proces bardzo trudny, bardzo żmudny i długotrwały. Prawda jest taka, na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę sytuację dnia dzisiejszego, w której się znajdujemy, że tego procesu do końca naszego życia nie uda nam się w pełni dokonać. Więc żeby nikt sobie nie pomyślał, że to takie straszne, że ja to nawet nie będę próbował, bo i tak mi się nie uda, no i to mi się nie uda do końca. W obecnym czasie, po powstaniu zdrowiu, pod zmienionymi warunkami nowego przymierza, pod panującym królestwem Chrystusa, gdzie nie będzie złych wpływów, bo co nam w tej chwili bardzo przeszkadza w tym procesie? Z czym musimy walczyć? Musimy walczyć z degradacją wewnętrzną, czyli z tymi naszymi złymi pragnieniami, z miłością do zła. Grzeszność jest niczym innym jak miłością do zła. Znaczy, prosty przykład. Jest taka wada potępiona w Biblii jak swadliwość. Co to jest swadliwość? Jak ktoś jest swadliwy, to co lubi robić? Lubi się swarzyć, czyli kłócić. Kłótliwość, to może bardziej współczesne słowo kłótliwość. Jak ktoś jest kłótliwy, to po prostu lubi kłócić. Widzi okazję, to się od razu włącza i lubi zawsze postawić na swoim. Czyli jego to słowo na końcu i on wszystkich dyskusji pokonał. Tak? Jak ktoś ma inną rzecz potępianą w Biblii jak pijaństwo, to nic innego, jak ta forma grzeszności, to jest po prostu miłość do picia alkoholu i przebywania w stanie upojenia. I tak samo wszystkie inne wady. A chciwość, tak potępiana w Biblii, to jest niczym innym jak miłością do zdobywania wielkiego świata. Tak? Nie po to, żeby żyć, tylko po to, żeby zdobywać. Tak? Bo każdy z nas stara się zdobywać dobra tego świata, bo są potrzebne do życia. Jak nie mam co jeść, nie mam gdzie mieszkać, nie mam się czym ogrzać, co udać, no to nie będę mógł żyć. Bo ileś tam dróg jest potrzebny do tego, żeby w ogóle żyć. Jeszcze inne pomagają, bo życie ułatwiają. Tak? Jak mam samochód, to nie muszę mieć 10 km na piechotę do pracy, która zresztą ma, tylko sobie szybciutko je przyjadę. Też mi ten samochód pomaga w życiu. Tak, zresztą to nie jest chciwość, to są potrzeby człowieka. A chciwość jest to nadmierne gromadzenie dóbr tego świata dla samej przyjemności posiadania tych dóbr. Więcej niż jest mi do życia potrzebne. Bo dlaczego ktoś to robi? Bo to miłuje. Więc każdy z nas ma tą miłość do grzechu. Z tym trzeba walczyć. Nasza sytuacja z miarą tego czasu powinna się poprawiać, ale nie oczekuje od siebie zbyt dużo. Bo my w dzisiejszej dobie jesteśmy naprawdę słabymi ludźmi. To nie takie czasy, jak nawet 2000 lat temu, za czasów apostołów. Ludzie byli ogólnie mniej zdegradowani. To degradacja człowieka postępuje w przypadku Adama. Każde kolejne nowe pokolenie jest bardziej zdegradowane od poprzedniego. Dlaczego? Bo każde pokolenie dziedziczy degradację w swoich przodkach i dokłada swoją własną do tego. I kolejnemu pokoleniu przekazuje więcej. A po drugie, warunki dzisiejszego świata sprzyjają, wyjątkowo sprzyjają temu, żeby ta degradacja się pogłębiała szybciej niż w przeszłych pokoleniach, bo dobrobyt i wolny czas upadłemu człowiekowi nie służą, bo nie wykorzystuje tego do dobrych rzeczy, tylko do złych rzeczy, do karmienia swojego ciała samolubnymi, a często to się nawet grzesznymi rzeczami, dlatego dzisiaj degradacja idzie szybciej. Więc ten proces jest stopniowy, powolny, nie należy się zniechęcać, że nie posuwamy się do przodu tak szybko, jakbyśmy mogli chcieć. Dobrze jest, jeżeli zastanawiając się nad własnym życiem, zauważamy, że jest lepiej niż było. Jeżeli jest jakikolwiek postęp, to już jest coś, co pewną satysfakcję może nam przynosić i mówić, że idziemy w dobrym kierunku. Wiele mi jeszcze brakuje, ale idę w dobrym kierunku i trzeba podtrzymywać to kierowanie się w odpowiednią stronę. Tak można by ten temat przedstawić, ale na tak, jakby ktoś sobie, żeby nikt się nie przestraszył, że to zbyt trudne, ja nie będę próbował, to powiem tak, przed tym nie ma ucieczki. Można sobie to tylko opóźnić. No jak ktoś nie zechce teraz tego zrobić, a na przykład ludzie, którym takie rzeczy zupełnie dzisiaj nie interesują i moglibyśmy, że żyją bez Boga w tym świecie, to co, to im się to jak gdyby upiększa, ktoś sobie mówi, że ja się muszę starać, zabierać samego siebie, to walczy ze swoją, swoimi słabościami, a ja i tak mi się nie uda i przegram, i nic z tego nie będę miał, ktoś sobie tak mówi, a tamten drugi to w ogóle się nie stara i tak samo umrze jak i ja. No i ja się męczyłem, życie on się nie męczył, obydwaj umarliśmy i nie mam z tego pożytku. Nie, nie, to nie jest tak. Więc każdy będzie musiał ten proces przejść, bo tysiąclecie, tak jak wierzymy, proces restytucji człowieka, jak ludzie zostaną podniesieni z grobu, to wtedy każdy zostanie podniesiony z taką miarą degradacji, czyli albo z takim samym usposobieniem, z jakim do tego grobu poszedł. Czyli stanie z tymi samymi wadami, z tymi samymi zaletami, z jakimi umarł. I wtedy Bóg powie, że jest taka szansa, możliwość uzyskania życia wiecznego. Są odpowiednie pomoce, ale wy z tej degradacji musicie się podnieść. Więc to nie zostanie nikomu podarowane. A im więcej zrobisz teraz, tym mniej zostanie ci na potem. Tak? A poza tym Bóg jeszcze dla tych, którzy w obecnych warunkach trudniejszych próbują z tym walczyć, ma przewidziane większe nagrody, niż wtedy będą oferowane. Więc można osiągnąć więcej, a jest to coś, czego i tak nie da się uniknąć, więc nie można się asuferować myślą, a że i tak mi się nie uda, to nie będę nawet próbował, bo próbować trzeba będzie. Jak nie teraz, to w restytucji każdy człowiek tego będzie próbował. Co prawda wtedy będzie łatwiej, bo dzisiaj mamy trzech wrogów. To, co zaczynałem mówić. Nasza własna degradacja, która siedzi w nas, ta miłość do różnych form zła, którą sobie mamy, to jest wielki nasz wróg. Później jest zdegradowany świat, i szatan, który nas kusi. Dwóch kolejnych wrogów tutaj mamy. Szatan, zły świat, to naprawdę potem jest zły wpływ z zewnątrz na nas oddziaływujący. To ma duże znaczenie, bo człowiek jest taką istotą, która podlega wpływom. Polskie przysłowie mówi, z kim przestajesz, takim się stajesz. Tak? Że ludzie po prostu upodobniają się do swojego środowiska, do otoczenia. No bo dlaczego? Bo otoczenie dalej oddziaływuje w jakiś sposób i oni się temu podporządkowują, tak i to przemieniają się, dopasowują się do tego otoczenia. Czy też inne przysłowie polskie, które też tą prawdę ilustruje, mówi, że jeśli wlazłeś między wrony, to musisz krakać, jak i one. Tak? Dlatego też to, że żyjemy w złym świecie, w złym środowisku, pobudza w nas złe rzeczy i utrudnia praktykowanie dobrych, które byśmy mogli, chcieli praktykować, ale boimy się, bo nikt tak nie robi. Będą się z nas śmiali, albo problemów sobie narobimy, jak będziemy tak postępować, no bo inni tak nie robią. I to przeszkadza w rozwoju chrześcijan. Dlatego pod panowaniem Chrystusa na ziemi nie będzie złego świata i złych wpływów. Szatan też ma być związany i odsunięty, jak mówi objawienie, i odsunięty od ziemi, także nie będzie wiedział, co tu się dzieje i nie będzie kusił, ale degradacja wewnętrzna zostanie. Nikomu to w prezencie nie zostanie zabrane i zastąpione dobrymi rzeczami. Każdy będzie musiał to sam z tym walczyć, a to on był największy, najcięższy. I z nim się walki nie da się uniknąć. Co jedyne, można ją opóźnić. Ale nie opłaca się opóźniać, bo i tak trzeba właśnie się z tym zmierzyć. A im wcześniej zaczniemy, szybciej ten proces zakończymy. I też Bóg docenia to, że ci, którzy nie muszą, bo w przyszłości to nikt się nie będzie pytał, czy chcesz, czy nie chcesz. Musisz. Jak nie, to po głowie. Laska żelazna jest. Biblia mówi, że ci właśnie zwycięzcy z tytułu Ewangelii, członkowie Kościoła, będą rządzić poganami, dostaną laskę żelazną i będą rządzić poganami, czyli zwykłymi ludźmi, bo ten rolnik to wtedy robił inny pogani, to każdy nie Żyd, nie Izraelita, czyli tutaj będzie rządził poganami, czyli wszystkimi ludźmi i dostanie laskę żelazną, a oni będą jak naczynia rozkruszone przez nich. Jak się ma laskę żelazną, to leczenie winiane nie problem, walnąć i skłuc. Będą jak skruszone naczynia, więc tutaj nie będzie dobrowolnego pracy nad sobą, tylko każdy będzie zmuszany przez pewien czas. To też jest nie jako wyraz okrucieństwa Boga i Chrystusa, tylko jako pomoc. Są tacy, którzy sami z własnej woli nie ruszyli. Bo co człowieka najbardziej motywuje? Ból na przykład bardzo motywuje. Jak ktoś jest głodny i go boli w żołądku, to naprawdę stara się coś znaleźć do jedzenia. I to go popycha. Więc jak będzie tutaj taka ostra dyscyplina i kary za próby przekraczania obowiązujących przepisów, zarządzeń, jakie wtedy będą, to co niektórzy zmuszeni tak z zewnątrz się wdrożą w to, po czym po pewnym czasie docenią, że to rzeczywiście jest dobre i zacznie im się to podobać. A tak jak, to jest jako pomoc na start. To jest tak jak w szkole z uczniem. Mało jest uczniów w szkole, którzy by się chcieli uczyć sami z siebie, bo wiedza jest dobra albo wiedza jest piękna, że warto to wiedzieć. Ale przychodzi mi nauczyciel, powiedzmy tak, jak jest nauczyciel niewymagający, to 90% przynajmniej nie będzie się leczyć, że nauczyciel nie wymaga. A jeżeli przychodzi wymagający nauczyciel i zaczyna zmuszać, to się okazuje wtedy, że przynajmniej 90% niechętnie, ale się wdroży, zacznie się uczyć. Po czym mija pewien czas i ci uczniowie na początku zmuszeni do nauki, oni są zadowoleni z tego, że zostali zmuszeni. Oni wiedzą, że na samym się nie zaczął uczyć, ale ponieważ nauczyciel zmuszał, to zacząłem się uczyć, czegoś się nauczyłem i teraz jestem z tego zadowolony, że mnie zmusił, bo gdyby mnie nie zmusił, to ja sam bym siebie nie zmusił do tego. Ale był przymus zewnętrzny w postaci nauczyciela, który tutaj groził tymi jedynkami, albo miał groźny wygląd, groźnie stało swoją posturą, tak ich wpływ wybiegał. I później prawie wszyscy są z tego zadowoleni, bo oni nie uważają wiedzy za rzecz złą, czy to złe, że się czegoś nauczyć. Ludzie wiedzą, że byłoby dobrze się nauczyć, im się nie chce. Ale w szkole uczeń, jak ma przymus wymagającego nauczyciela, to się będzie uczył i później będzie zadowolony z tego, że miał wymagającego nauczyciela, bo wie, że dzięki temu się nauczył czegoś pożytecznego, co mu się w życiu przyda. Tak samo tysiące jest to raz, może raz, bo ona będzie pomocą. Ale pracę nad sobą trzeba będzie kontynuować w postaci, żeby wyzbywać się złych rzeczy, zastępować je rzeczami dobrymi. Apostoł Piotr w tym cytowanym przez drugim liście, w pierwszym rozdziale od 5 do 10 zachęca do rozwijania poszczególnych takich różnych zalet charakteru. Te zalety charakteru, które pamiętamy wymienienia, to są główne zalety charakteru, najważniejsze. Tutaj można, nazywane są one czasami wyższymi, pierwszorzędnymi zaletami charakteru. Teraz nie będziemy sobie tego tłumaczyli. Brother Johnson zrobił szczegółowo opracowanie zalet charakteru, podzielił na pierwszorzędne, niższe, wyższe, drugorzędne, trzeciorzędne. No w tej chwili i to był oddzielny temat, żeby o tym mówić, to rozważać. Nie to jest naszym tematem. To, co my potrzebujemy, to to, że te tutaj podane przez apostoła Piotra są najważniejsze, a inne, które też są dobre i potrzebne, podlegają tym najważniejszym i muszą się ich słuchać. We właściwie zrównoważonym charakterze. I one są... I apostoł Piotr mówił, że w 10 wersecie, że albowiem te rzeczy czyniąc, tak, tutaj weźmiemy werset 10, czyniąc to Bogiem, tak? To jest troszeczkę zmienione tłumaczenie w Biblii, które Jakuba czytam, gdzie czytamy wtedy, że te rzeczy Bogiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Czyli jeżeli będziecie przydawali te zalety charakteru jedna do drugiej, tak, tym się zajmowali, to apostoł Piotr gwarantuje nam, że nigdy się nie potkniemy. Możemy pod mocne oświadczenie tutaj apostoła, ale to jest słuszna rzecz, bo jeżeli ktoś rozwija te zalety charakteru, przydaje, to znaczy, że jego rozwój idzie we właściwą stronę. Czyli taki ktoś nie może się potknąć. W 8 wersecie tego naszego pierwszego rozdziału czytamy, że jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zastanówmy się nad tymi słowami. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają. Ktoś mógłby powiedzieć, że ten apostoł to trochę sobie sam przeczy. Tutaj jest niekonsekwentny. Najpierw mówi, każe przydawać jedną do drugiej, tak? Po czym mówi, że jeśli je bowiem posiadacie i one się jeszcze pomnażają, to w końcu przydajecie, czy je posiadacie? A jak posiadacie, to po co pomnażać? Tak? Ktoś mógłby powiedzieć, no właśnie, są skomplikowane rzeczy, które trudno jest słowa obrać. Bo jeżeli weźmy, że apostoł pisze, że do wiary dodajcie cnotę do cnoty poznania, do poznania pośredniwość i wytrwałość. Tak. Znaczy, po prostu weźmy, szukam jednego, na którego by dobrze było, można było pokazać. Na przykład to wytrwałość, która w innym tekście jest tłumaczona jako cierpliwość. To jak apostoł Paweł pisze, znaczy Piotr pisze do kogoś, że przydajcie wytrwałość. To znaczy, że ten ktoś nie ma w ogóle wytrwałości. Nie, oczywiście, że nie jest tak. O apostoł tutaj pisze, żeby o sobie powiększał wytrwałość, bo przecież każdy człowiek pewną miarę wytrwałości posiada. No jeżeli ma niewielką. Chodzi o to, żeby się pomnożały. To, co właśnie apostoł precyzuje w wersecie 8. Jeżeli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, bo każdy z was posiada pewną miarę tych cech, każdy ma pewną miarę wiary, wytrwałości, miłości braterskiej, miłość pobożności, a pewną pisane do chrześcijan, bo każdy chrześcijanin posiada pewną miarę pobożności. No, nie można być przecież całkowicie bezbożny, to nie byłby chrześcijaninem. Więc jeżeli jest chrześcijanin, to pewną miarę każdej zalet posiada. Więc apostoł mówi, jeżeli je bowiem posiadacie, i one się pomnażają. Bo chodzi o to, żeby ich była duża miara tych zalet, bo można mieć mało, średnio, dużo, bardzo dużo tej zalety rozwinięty. I do tego zachęcam apostoł. Przydawajcie te zalety, żeby się one pomnażały, żeby ich było coraz więcej. Bo jeżeli je posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To rzeczywiście, bo jeżeli one się pomnażają, to nie będziecie bezczynni. Tak? Bo jeżeli jesteście bezczynni, czyli w chrześcijańskim życiu nic nie robicie, to one się nie będą pomnażały. Bo zalety chrześcijańskie nie pomnażają się z siedzenia w hotelu i oglądania telewizji. Tylko z aktywności w życiu chrześcijańskim takie zalety się pomnażają. I wtedy to wasze poznanie Pana Jezusa Chrystusa nie będzie bezużyteczne. Bo czasami ktoś może poznać Jezusa Chrystusa, czyli to tylko wiedza do umysłu, dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie, ale jeżeli to nie wpływa na jego życie, nie przemienia jego życia, to jest to bezużyteczne. No ale jeżeli zalety się pomnażają w nim, to znaczy, że nie jest bezużyteczne, bo po to poznał Jezusa Chrystusa, po to do niego przyszedł, żeby te zalety się pomnażały. To? A jeżeli się one pomnażają, no to nigdy się nie dotkniecie. Każdy, kto się rozwija, idzie w dobrą stronę, nie może się dotknąć, bo Bóg do tego nie dopuści. Bóg gwarantuje wiernym, tym, którzy są wierni, że oni nie upadną. Bo nawet więcej, apostoł Paweł w Rzymian 8:28 pisze, zdaje, jeżeli dobrze pamiętam, że nie przyjdzie na was doświadczenie cięższe, niż bylibyście w stanie znieść. Więc którzy Boga, albo nie, tam która pisze w tym miejscu, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Prawie pisze jedno i drugie apostoł Paweł w swoich listach. Czyli, jeżeli miłujemy Boga prawdziwie, to wszystko, co nas spotyka, dopomaga nam do rozwoju. Wczoraj wspominałem o tym, jak to prześladowania, które Kościół przechodził w pierwszych wiekach, jak były pożyteczne dla ich rozwoju. I zawsze tam, gdzie były prześladowania, to Kościół Chrystusowy kwitł dzięki temu, bo w tych prześladowaniach ci wierni zachowywali się w taki sposób i składali takie świadectwo, że wzbudzało to szacunek obserwatorów i innych, którzy stwierdzili, no nie, ten ktoś tak poszedł na śmierć, nie wyrzekł się swoich przekonań, powiedz bolesną śmierć, te przekonania muszą być coś ważnego. Ja mam swoje, to nigdy nie chcieli uśmiercić, które już wyrzekł od razu. Jakby nie tylko chcieli batem uderzyć, jeden raz to już bym zrezygnował ze swoich przekonań. A on dla swoich przekonań w końcu cierpienia i śmierć, to te przekonania muszą być coś warte. Więc to świadectwo składane przez wiernych i pieczętowane ich krwią i ich śmiercią zawsze przyczyniało się do rozmnożenia wiernych. I tak na przykład cesarstwo rzymskie, które wczoraj w tym wykładzie przedstawiałem, w III wieku zaczęło, tych chrześcijan zrobiło się więcej i państwo uznało ich, że są wrogami systemu, bo nie chcą oddawać wolę boskiego kultu cesarza, a cesarze się uzdurało rzymskie, że są bogami i trzeba im boskich cześć oddawać i zaczęli walczyć przez prześladowania z chrześcijanami, to okazało się, że pomimo prześladowań liczba chrześcijan nie spada. Liczba chrześcijan rośnie. Pomimo tego, że niektórych zabijamy, innych wtrącamy do więzienia i wszyscy widzą, że bycie chrześcijaninem jest niebezpieczne, bo można ponieść straty, jakoś liczba nie ma, liczba rośnie. Także na początku IV wieku cesarz Konstanty uzmysłowił sobie, że nie da się zwyciężyć chrześcijaństwa prześladowaniami. W związku z tym, co trzeba zrobić? No, trzeba zacząć się tolerować. Jeżeli czegoś nie można pokonać, to trzeba to tolerować. A jeżeli to jest jeszcze, a jak to się okazuje, że jest jeszcze silniejsze, to nie tylko tolerować, trzeba samemu przyjąć. Tak, i tak. Tą drogą poszło cesarstwo rzymskie. Najpierw próbowało zwalczyć prześladowaniami chrześcijaństwa. Jak się okazało, że nie można, to zaczęli tolerować, a kilka później przyjęli sami. No to teraz, skoro ci są tak silni, to nakażemy, żeby wszyscy przyjęli tę religię. W sumie najważniejsze, żebyśmy mieli władzę w swoich rękach. Jeżeli ta religia pomoże nam w zachowaniu, to możemy się wyrzec starej religii i przyjąć to nowego dla panujących zawsze władza, która jest najważniejsza i robią te rzeczy, które służą utrwaleniu tej władzy, czy też jej powiększeniu. Więc prześladowania nie niszczy dla Kościoła, zawsze przynosiły dobry skutek. Skończyliśmy na 2 Piotra 1:8, o tym właśnie, że nie będziecie bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I sądzę, że tutaj w tym momencie zakończymy część pierwszą, bo w części drugiej będziemy, ten temat będzie kontynuowany. Zechcę się o kilka minut przyjrzeć każdej z tych 8 rzeczy, które apostoł Piotr między wersetem 5 a 7 wymienia, on tam podaje 8 elementów, które każe przydawać, to kilka minut o każdym z nich chcę powiedzieć, bo są to te rzeczy, które mamy pomnażać, które mamy przydawać, więc dobrze byłoby coś o nich powiedzieć, bo ich pomnażanie jest gwarancją osiągnięcia sukcesu w życiu duchowym. Sądzę, że każdy z nas chciałby zostać zwycięzcą w swoim życiu duchowym. W związku z tym warto będzie powiedzieć coś na ten temat. A za wysłuchanie pierwszej części dziękuję jeszcze za